Ostatnie słowa wypowiedziane przed śmiercią często są bardzo istotne, bo brzmią jak testament dla tych, którzy gromadzą się wokół, są to często bliscy, gromadzą się, no a ktoś odchodzi. Miałem okazję przysłuchiwać się takim słowom, rozmowom, może dwukrotnie, trzykrotnie. I gdy myślę o nich, o tych rozmowach, to dwie rzeczy przychodzą mi na myśl. Najczęściej ostatnie rozmowy dotyczą wspomnień tego, jak się żyło, czy się czegoś zaniechało, swoisty rachunek sumienia. Ale każda z tych rozmów, zanim został wydany ostatni oddech, dotyczyła jednak, o dziwo, najczęściej troski o przyszłość tych, którzy nadal będą musieli jakoś żyć, będą musieli dalej zmagać się, podejmować trudne decyzje, będą musieli sobie jakoś radzić, żyjąc tutaj dalej. Więc jak oni sobie z tym wszystkim poradzą? Dzisiaj wspominamy śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chciałbym, byśmy wsłuchali się w Jego ostatnie słowa, które wypowiadał na krzyżu. To zaledwie kilka słów, kilka fraz, kilka zdań. Teolodzy we wszystkich Ewangeliach dostrzegli, że jest ich siedem. Siedem tematów. Ukazują piękno charakteru Pana Jezusa. Ukazują zatroskanie o ludzi, o mnie i o ciebie. Te siedem zdań ukazują również dramat jego umierania. Więc niezwykle ważny, pouczający temat. Siedem razy Chrystus mówił, przepraszam, siedem razy Chrystus mówił do Ojca i do tych, którzy byli na wzgórzu Golgoty. I ktoś policzył, że w języku greckim, w którym były napisane Ewangelie, to są dokładnie 33 razy, co ponoć równa się wszystkim latom życia Jezusa na ziemi. Jego myśli, choć są rozrzucone po wszystkich Ewangeliach, zebrane razem pokazują, demonstrują Boży plan zbawienia, zatroskanie o ludzi. I to jest niezwykle przejmujący, nazwałbym to, testament Chrystusa, w którym On mówi do nas. I są to myśli, które zmuszają człowieka do refleksji nad swoim życiem. Są to zdania, które stawiają przede mną i przed Tobą wyzwanie i stawiają ważne pytanie. Czy w moim życiu wypełniam testament krzyża? Pierwsze zdanie wypowiedziane z krzyża to testament przebaczenia. Łukasza, Ewangelia, 23 rozdział, 34 werset. Jezus mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I zobaczmy, wówczas ręce Pana Jezusa były już rozpięte na krzyżu, przybite. Już nie mógł dotknąć żadnego człowieka, by go uzdrowić. Nie mógł złamać chleba, by podzielić się z ubogimi, głodnymi. Już nie mógł dotknąć ciała zmarłego, by wskrzesić go do życia. Nie mógł już pójść do kogoś, jakąś drogą, by odpowiedzieć na jego palącą potrzebę. Nie mógł spędzić już czasu z kimkolwiek, jak spędził go z Zacheuszem, kiedy to powiedział, że przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On nie mógł zrobić ani jednego kroku, bo jego nogi już były przybite do krzyża. Ktoś powiedział, że nawet nie mógł głosić, nauczać swoich uczniów z krzyża, bo za wyjątkiem jednego wszyscy rozpierzchli się, obawiając się śmierci. Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Jedyną możliwą rzeczą, jaka pozostała Chrystusowi w tej tragedii, to była modlitwa i powiedzenie kilku słów do tych, którzy wytrwali. Więc mówi: Ojcze, wybacz im, ponieważ nie wiedzą. Oni nie rozeznają się w tym, co czynią. Nikt z nas, jestem pewien tego, nie modlił się, będąc przybitym do krzyża. A gdzie my się lubimy modlić? W kościele? No niektórzy tak, niektórzy nie. domowym zaciszu, w samotności, podczas jakiegoś spaceru, w parku na ławce, siedząc gdzieś we własnym fotelu, w ogródku. Takie miejsca wybieramy na modlitwę. Ale nie wiemy, co to znaczy modlić się z krzyża. Dlatego nie wiemy, albo nie potrafimy się bardziej, powiem tak, wczuć się w tą sytuację, że na krzyżu się wrzeszczy z bólu, że na krzyżu krzyczysz, łapiesz każdy możliwy oddech. Na krzyżu, jeśli się modlisz, to modlisz się, żeby już nie bolało, żeby się jak najszybciej to wszystko skończyło. Więc myślę, że nie wiem, jak modlić się z krzyża, że trudno mi jest zrozumieć nawet taką modlitwę. Modlitwę o tych, którzy sprawiają ten ból, o oprawców, prosząc o przebaczenie. Czym jest ta modlitwa z krzyża? To modlitwa, która jest spełnieniem proroctw. To po pierwsze, 750 lat wstecz, Izajasz prorokuje. Mówi, że wygląd Chrystusa nie był podobny do nikogo, nie chciano nawet na niego patrzeć. Nie miał postawy ani urody, to jest 53 rozdział. Więc odwracano twarz na jego widok. I zwykle sztuka sakralna przedstawia nam, musicie przyznać, innego Jezusa, tak? Pięknego, młodzieńca, zwycięskiego, z długimi, falującymi włosami, ze lśniącą poświatą, z jakimś otwartym, wielkim sercem dla ludzi. Ale nikt nie narysował jeszcze takiej postaci, jak przedstawił Jezusa Izajasz. A ciało jego wówczas było zbite, zmaltretowane, pocięte, zmasakrowane. Więc kto zachwycałby się takim obrazem, skoro nie pociągał jego wygląd ludzkich oczu? Ale właśnie wtedy, gdy jego wygląd był tak odrażający, wtedy dokonało się coś największego, coś niezwykłego. Izajasz mówi, on to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. 12 werset 53 rozdziału. Więc wypełnia się Boża wola, proroctwo. Jezus w tej modlitwie utożsamia się z grzesznikami, utożsamia się ze mną i z Tobą, w Twoim bólu, w Twojej tragedii, wstawia się za tymi, którzy odbierają Mu życie, okazuje im miłosierdzie. Wstawia się, prosi Ojca, aby przyjął tą ofiarę przebłagalną za ich grzech, aby przebaczył. Oni nie rozumieją swojego postępowania. I tym samym Pan Jezus ukazuje tu całkowitą nieświadomość ludzi, niewiedzę ludzi wobec Bożego planu zbawienia. Nie wiedzą, co czynią. Gdy Piotr później w swojej mowie w Dziejach Apostolskich zwraca się do ludzi, to mówi im, zabiliście sprawcę życia. Lecz wiem, on dodaje, że działaliście w nieświadomości, jak i wasi przełożeni. Jezus za nas został grzechem uczyniony. I chociaż umierał jak prawdziwy człowiek, w jego postawie widzimy, jego postawa jest prawdziwie Boża. Pragnął rzeczywiście przebaczenia dla wszystkich. Syn Boży ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, tak powiedział. Ale w tej szczególnej chwili modli się, aby Ojciec odpuścił. Bo wiecie, nie znam żadnego rodzica, który by widząc, jak bestialsko postępuje się z jego umiłowanym synem, żeby nie ruszył w te pędy z wielką furią i gniewem, zatrzymując oprawców. Całe niebo się wyrywało, aby przerwać to. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus za nas został grzechem uczyniony. I pewne małe dziecko zapytane na szkółce niedzielnej o to, co to jest przebaczenie, powiedziało, przebaczenie to zapach kwiatów, jakie wydają, gdy są zdeptane. Przebaczenie to zapach kwiatów, jakie wydają, gdy są zdeptane. Jaki my wydajemy zapach, gdy jesteśmy przez kogoś zdeptani? Gdy ktoś, jak to powiadamy, tylko naciśnie nam na odcisk, jaki zapach z nas wychodzi, gdy widać skwaszoną minę, gdy zaraz kogoś czyjś wzrok zmrozi. I chociaż nikt z nas nie modlił się z krzyża, no myślę, że wiemy, a przynajmniej powinniśmy wiedzieć, co to znaczy nieść krzyż swój dla Jezusa. Bo Pan Jezus powiedział, że nikt nie może być moim uczniem, jeśli nie dźwiga krzyża swojego. Później apostoł Paweł nauczał, mówiąc, a ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Krzyż oznacza przeciwstawienie się pragnieniom ciała, pragnieniom upadłej ludzkiej natury. A do tego możemy zaliczyć również pragnienie zemsty, zrewanżowania się, odpłacenia pięknym za nadobne, poszukania sprawiedliwości zamiast miłosierdzia. A więc gdy czujesz się, jakby cię przygwożdżono, co wtedy wychodzi z twego serca? Przebaczenie czy oskarżenie, błogosławieństwo czy przekleństwo? Czy wypełniamy testament Pana Jezusa? On powołał nas do życia w przebaczeniu, a więc czy tobie przebaczono twój grzech? Jeśli przyjąłeś przebaczenie od Boga, to jesteś powołany do tego, aby przebaczać swoim winowajcom, jak to mamy napisane w modlitwie pańskiej, Ojcze nasz. I odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak uczynił Jezus. I to jest mój i twój testament. Drugie zdanie wypowiedziane z krzyża. To testament zbawienia. Niezwykła historia. Jezus mówi do łotra, który był wraz z nim ukrzyżowany. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Łukasza Ewangelia, 23 rozdział 43 werset. I wiecie, czasem się zastanawiam, jak wielu ludzi traci treść tego przesłania, zastanawiając się nad tym słynnym przecinkiem. Dzisiaj nie będziemy tego robić. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To jest istota zbawienia. Sednem Jego misji na ziemi, w słowach wypowiedzianych do łotra, możesz odnaleźć Boże pragnienie względem twego życia. Bo jak czytamy, a jest to bardzo znany werset, albowiem Bóg tak umiłował świat, a więc także i ciebie, skoro jesteś na tym świecie, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, słyszysz? Każdy, a więc także ty, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowa Pana Jezusa są wyrażeniem Jego największego pragnienia i największej potrzeby człowieka. On nie modlił się o to, aby ci, którzy stoją przed krzyżem, obfitowali w bogactwa. Nie modlił się o to, by ci, którzy mieli skomplikowane życie, by się im w końcu ułożyło. Nie modlił się nawet o jakąś pomyślność dla ludzi. Nie modlił się wówczas nawet o swój naród, ale modlił się o to, co najważniejsze. Nie modlił się o nic, co mogłoby konkurować z tym, czym jest zbawienie. I na początku widzimy, że Łot urągał, złorzeczył Panu Jezusowi. Pierwsza postawa tego człowieka to była postawa szydercy. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 44 werset mówi, tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Podobnie o obu złoczyńcach mówi Ewangelia Marka. A więc ci dwaj przestępcy mieli taką samą postawę, jaką mieli ludzie przyglądający się ukrzyżowaniu. Ale ostatecznie tylko jeden odrzucił Jezusa, lecz w sercu drugiego coś się zmienia. Ten drugi łotr coś zrozumiał, coś przeżył, podjął jakąś głęboką refleksję nad swoim życiem. Podobną refleksję, jaką dostrzegamy w życiu upadłego syna marnotrawnego, który w końcu, po długim czasie, wejrzawszy w siebie, powiedział, wrócę do ojca mego i powiem mu, skracam to, że zgrzeszyłem. I wtedy to był punkt zwrotny w życiu tego młodzieńca. Tu widzimy punkt zwrotny w życiu człowieka, który już jest na krzyżu. Nie wiemy, co łotra do tego skłoniło, do takiej przemiany. Być może wielu twierdzi, że to były te słowa o przebaczeniu, którego zapragnął. o którym usłyszał. Może postawa Pana Jezusa pobudziła go tak, że z szydercy zmienił się w kogoś, kto postanowił zaufać Jezusowi. Więc dwóch przestępców poszło tą samą drogą. Obaj trafili za swoje przestępstwa na krzyż. Lecz po czasie jeden przygląda się tej całej sytuacji słowom z krzyża i doświadcza czegoś niezwykłego. I tu możemy powiedzieć po pierwsze, że Łot wyznaje swój grzech i wyraźnie to widzę w jego słowach. Łukasz 23 rozdział 42 werset. On mówi, słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. I to jest dramatyczny moment przełomowy w jego życiu. Wielu ludzi w konfrontacji z Panem Jezusem zatwardza swoje serce. Ale są tacy, których serce jest dotknięte. Trochę to jest jak z wodą, wiecie, kiedy przychodzi niska temperatura, woda zamarza. Kiedy przychodzi wysoka temperatura, lód się roztapia. To też woda. I tak jest z Panem Jezusem, że nie ma ludzi obojętnych. Albo zamarzają wobec Chrystusa, albo roztapia się ich serce. Gdybyście tak przestępcę zapytali, za co został osadzony w więzieniu dzisiaj, to wielu wam powie, usłyszycie to często, że on tam siedzi za niewinność. Ale o dziwo to nie dotyczy tylko więźniów, ale wielu ludzi ma podobne poczucie niewinności, bycia niesłusznie pokaranym, źle potraktowanym. Nikogo przecież nie zabiłem. Czemu mnie to wszystko spotyka? Łot na krzyżu, zobaczcie, nie uskarżał się na niesprawiedliwy wyrok. Nie szukał okoliczności łagodzących dla siebie. Nie czytamy tutaj, że wspomniał o tym, że miał trudne dzieciństwo. Bieda była w domu i to wszystko go pchnęło na złą drogę. Nie czytamy tutaj w biografii Łotra, bo takiej nie ma, o odrzuceniu, jakiego doświadczył w domu, o ranach z przeszłości. Nie czytamy tutaj, że czuł się zawsze gorszy, pokrzywdzony, więc wpadł w złe środowisko i ci wszyscy ludzie i te niesprzyjające okoliczności tak się sprzysięgły przeciwko niemu. No, stał się złoczyńcą. Nie czytamy o tym. On wie, że jest grzesznikiem i wie, że zasługuje na śmierć. Słuszny wyrok ponosimy, mówi, ale dodaje, to jest niewinny człowiek. Tu ginie ktoś niewinny. Ten zaś nic złego nie uczynił. Tak czytamy dalej. By tak powiedzieć, w tamtym czasie trzeba było zobaczyć w Jezusie kogoś wyjątkowego, kogoś szczególnego, niepowtarzalnego. Trzeba było zobaczyć w nim obiecanego Mesjasza. Zwracając się do drugiego przestępcy, który nadal urągał Jezusowi, mówi, czy ty się Boga nie boisz? Kto tak może powiedzieć? Ktoś, kto daje świadectwo też temu, że w tej chwili ma w swoim sercu bojaźń Bożą, że pewnej granicy nie przekroczy. I na koniec widzimy, że po wyznaniu grzechu, po uznaniu Jezusa, modli się, woła do Jezusa, mówi, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Zobaczcie, on wiedział, do kogo mówi, on wiedział, gdzie idzie Jezus i do kogo należy to królestwo. Bo to jest Mesjasz, to jest mój Zbawiciel. I to są trzy kroki zbawiennej wiary. Wyznanie swego grzechu, nie szukanie usprawiedliwień, pomniejszanie, zastanawianie się nad rzeczami, które donikąd cię zaprowadzą. Po drugie, uznanie Pana Jezusa jako jedynej drogi, jedynej prawdy, jedynego sposobu na życie. Uznanie Jezusa jako Zbawcy i powierzenie Mu swojego życia. Czy uczyniłeś już to? Czy uczyniłeś takie kroki w swoim życiu? Biblia mówi, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. On wezwał i został zbawiony. To jest rzeczywiście takie proste. Dlatego tak wielu ludzi nie potrafi tą drogą pójść. Na taką szczerą prośbę, na taką przemianę serca, na taką wiarę Jezus zareagował natychmiast. Właśnie tymi słowami, które przeczytałem na wstępie i nazwałem je testamentem zbawienia. Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Gdzie słowo zaprawdę w języku greckim to jest słowo amen. I kiedy znajdziecie amen na początku zdania, to oznacza na pewno się tak stanie. Tak jak mówicie amen na końcu modlitwy, co znaczy niech się tak stanie. Więc na pewno się tak stanie. A więc Jezus przynosi mu pewność zbawienia na tym krzyżu, bo człowiek zbawiony wie, że jest zbawiony. On nie ma jakiejś mglistej nadziei opartej na swoich uczynkach, że przeważą dobre to zło, które uczynił. On nie opiera tego na zaangażowaniu religijnym. Zresztą nie byłoby czasu na to w życiu Łotra. Łotr więc ma pewność zbawienia. To nie jest objaw pychy. Apostoł Jan mówi, kto ma syna, ma życie wieczne. Pójdźmy dalej. Trzecie zdanie wypowiedziane z krzyża to testament troski. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 26-27 werset czytam. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. Zobaczcie, jest tam tłum na Golgocie. Ale jest też 5 osób, które stoi przed krzyżem, 4 kobiety i apostoł Jan. Śmiało można nazwać te osoby spadkobiercami testamentu Chrystusa, spadkobiercami krzyża. One wraz z Janem były tam bez względu na koszty. I wielu ludzi, którzy odważyło się być pod krzyżem, zapłaciło za to cenę. Ale wiedzieli, że krzyż zmienia życie jak nic innego. A gdy to się stało, nic już nie mogło oddzielić człowieka od Pana Jezusa. Tylko obecność krzyża w twoim życiu może naprawdę zmieniać życie innych ludzi. Powtórzę to, tylko obecność krzyża w twoim życiu może naprawdę zmieniać innych ludzi. Kiedy nie ma krzyża, ustaje też wszelkie prześladowanie, wszelka presja, wszelkie trudności. Chrześcijaństwo, które nie niesie z sobą żadnego kosztu, to jest tania podróbka czegoś cennego, wartościowego, pożądanego, a ludzie się w tym szybciej połapią, niż jesteś w stanie przypuszczać. Krzyż więc zmienia mnie, a zmieniając mnie, zmienia ludzi wokół mnie. Przez krzyż ludzie stają się sobie bliżsi. Apostoł Jan to nie był krewniak. Nie był spokrewniony z Matką Jezusa. Tak samo część apostołów, za wyjątkiem kilku, nie byli spokrewnieni. Pewnego razu przyszła do Jezusa matka i jego bracia, powiedziano mu o tym, lecz on tak odpowiedział. Któż jest moją matką i kto to są moi bracia? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi, albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 48-49 werset. Człowiek, którego winy zostały odpuszczone. Człowiek, który znalazł ratunek w Zbawicielu. Wiecie, co znalazł również? Swoją nową rodzinę. Dlatego poselstwo o Kościele jest tak ważne dla ludzi, którzy się nawracają. Kościół nie jest kwiatkiem do kożucha. Jak chcesz, to se wpadniesz, a jak nie, pff. Człowiek zbawiony jest żywym kamieniem w budowli Pana Jezusa Chrystusa. Albo jest cegłą, która leży 5 kilometrów od tej budowli, a żadnej cegły, która leży w takiej odległości, nie nazywa się budynkiem. Przez krzyż Jezusa, który był kulminacją wypełnienia woli Ojca, odkrywamy nowe duchowe pokrewieństwo. A teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. List do Efezjan, 2 rozdział, 13 werset. W domu Korneliusza, Dzieje Apostolskie, nawet nawróceni Żydzi odkryli, że Bóg dał tego samego ducha nawróconym poganom. I zaczęli wielbić Boga. Wcześniej nie tylko byli sobie obcy, byli sobie wrogami, ale teraz przez krew krzyża, jak naucza apostoł Paweł, zostali pojednani i z dwojga jedność powstała. Rozejrzyjcie się po zborze, po sobie popatrzcie. Oto matka twoja, oto syn twój. Oto rodzina twoja. Tak brzmi testament krzyża. Ale czy twoje serce zmienił już na tyle krzyż, byś naprawdę tak myślał o braciach i siostrach? że jesteśmy rzeczywiście w Bożej rodzinie. Bo można traktować tą myśl jako myśl z papieru. Taką papierową teologię można mieć. Albo jest to prawda w moim życiu i drugi człowiek nie jest mi obojętny, co się z nim dzieje. Tego nie można nikomu narzucić. Tego nie można nikomu przeczytać, a skoro zrozumiał, to znaczy, że ma. Do tego trzeba dorosnąć. Do tego trzeba dojrzewać, aby się takim stać. Ale Jan dorósł, pod tym krzyżem dorósł, aby móc usłyszeć, oto matka twoja. Tak jak Jezus literalnie powierzył swoją matkę Janowi, tak samo w tym krzyżu Pan Jezus powierza nas sobie, abyśmy o siebie wzajemnie się troszczyli, budowali, zachęcali, modlili, napominali, wspierali, pomagali. Tym jest prawdziwy Kościół. Kościół to nie miejsce, do którego sobie tylko przyjdziesz, na przykład wielkanocny poranek. Tego nigdy nie planował Pan Jezus. Czy wypełniasz więc testament Pana Jezusa? Wiem, że rozumiecie. Ja nie mówię o chodzeniu do kościoła. Ja mówię o tym, że ktoś stał się tobie bliski jak nigdy dotąd. A zatem jeśli cierpi jeden członek, cierpi całe ciało. Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. Czy jestem częścią takiego ciała? To jest testament Pana Jezusa. Idąc dalej. Czwarte zdanie wypowiedziane z krzyża. To jest testament samotności. Marka Ewangelia 15, rozdział 34, werset. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Zobaczcie, kiedy już wiele osób opuściło Pana Jezusa. W tej trwającej już 3 godziny ciemności Jezus zmaga się, a w tym zmaganiu wypowiada chyba najbardziej zdumiewające słowa. Oczywiście wiemy, że są to słowa z Psalmu 22, który wypełnia się w tym momencie, ale wiemy też, że jest to jedno z najtrudniejszych pytań, jakie człowiek stawia w sytuacji odrzucenia bądź opuszczenia. Czemu? Dlaczego? Dlaczego to się wydarzyło? Samo słowo opuszczenie w większości przypadków w życiu ludzkim opisuje jakąś tragedię, jakieś nieszczęście. Jakie? Na przykład takie. Człowiek jest opuszczony przez przyjaciela. Mąż opuszczony przez żonę. Żona opuszczona przez męża. Dziecko opuszczone przez rodziców. Rodzice opuszczeni przez dziecko. I to jest dramat, kiedy wejrzymy w każdą z pojedynczych historii życia ludzkiego. Ale w tym zdaniu jednak człowiek, a powiem Syn Człowieczy, reprezentujący całą ludzkość, zostaje opuszczony przez Boga, swojego Ojca. A przecież ten wisiał na krzyżu, był obiektem wiecznej miłości Ojca. Więc dlaczego właśnie teraz Bóg pozostawia go samego? Wiecie, to jest taki opis szczytowego nieszczęścia człowieka, gdy człowiek dochodzi do wniosku, że Bóg go opuścił. Największą konsekwencją zła jest stan, w którym Stwórca musi opuścić swoje stworzenie. Co musi przeżywać człowiek, który uświadamia sobie takie opuszczenie? Prorok Izajasz mówi o przyczynie tej tragedii, Bożego opuszczenia. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszy. 59 rozdział Księgi Izajasza, pierwsze 2 wersety przeczytałem. A więc grzech. Grzech jest tym, co sprawia, że bezgrzeszny, święty Bóg musiał odłączyć się od grzesznych ludzi. Grzech jest niszczący wszystko, z czym się zetknie. Grzech wszystko, co święte, uczyni nieświętym. Lecz w tej ludzkiej tragedii Bóg szuka sposobu, aby nas pojednać na nowo ze sobą. I Jezus był tą odpowiedzią, abyśmy wrócili do społeczności z Bogiem. Gdyby istniał jakikolwiek inny sposób zbawienia nas, dzięki któremu człowiek mógłby doświadczyć tej niesamowitej przemiany, czy to za pomocą religii, moralności, dobrych uczynków, to nie musiałby umierać Pan Jezus. Nie byłoby tego opuszczenia. To opuszczenie, jakiego doświadczył Jezus, to jest coś poruszającego, bo zobaczcie, odwieczne prawo jedności, które brzmiało: ja i Ojciec jedno jesteśmy, na tą krótką chwilę zostało zawieszone. No to zawieść sobie prawo grawitacji na chwilę. Wiecie, co tu się wydarzy? Nie poznacie tego miejsca. Odwieczne duchowe prawo zostaje zawieszone z powodu grzechów naszych, które Jezus wziął na siebie. I dopóki ofiara się nie dopełni za nasze grzechy, dopóty nie są one jeszcze zgładzone. To dlatego musiał na tą krótką chwilę odwrócić Bóg swoją twarz, Ojciec, od swojego Syna, aby pozostawić Go samego. I to był ból rozłąki po obu stronach. Nigdy w wieczności to się jeszcze nie wydarzyło, ale powiem coś zachęcającego. Nigdy w wieczności się już to nie wydarzy. Czy wiesz, że nikt z wierzących w chwili śmierci nie doświadczy tego, co doświadczył Jezus? Nowy Testament mówi, że On nas nie opuści ani nie porzuci, a w liście do Rzymian czytamy, że od Jego miłości nie oddzieli nas nawet śmierć. 8 rozdział to jest. Ale Chrystus doświadczył tego. Doświadczył czegoś najtrudniejszego. Doświadczył rozdzielenia z Ojcem, aby położyć kres samotności człowieka. W tej sytuacji, zobaczcie, Jezus zniósł fałszywe oskarżenia, zniósł biczowanie, zniósł opluwanie, drwiny, zniósł wszelkie poniżenie i nie wyrzekł nawet jednego słowa. Ale w tej sytuacji Jezus donośnym głosem, czytamy, woła. I to powinno być rozumiane jako pewnego rodzaju rozdzierający krzyk. Krzyk kogoś prawdziwie opuszczonego, naprawdę samotnego, pozostawionego, kto strasznie przeżywa tą rozłąkę i to, co się wydarzyło. Psalm 37 mówi: nie widziałem sprawiedliwego, który byłby opuszczony. Lecz tutaj właśnie sprawiedliwy rzeczywiście cierpi z powodu opuszczenia. Nie doświadczył tego w całej wieczności. Dlaczego? No, ludzie stawiają różne pytania. Czy Bóg jest sprawiedliwy? Czy Bóg miłości pozwoliłby na coś takiego? To wszystko musiało się wydarzyć z powodu deprawacji człowieka, z powodu zła, z powodu niewdzięczności ludzkiej, z powodu ciemności, w jakiej żyją ludzie. Patrząc na mękę Pana Jezusa, przypominając sobie dzisiaj ten czas, nie pytajmy, gdzie była Boża miłość, nie zastanawiajmy się, gdzie tu sprawiedliwość, ale postaw sobie pytanie, zapytajmy o granice ludzkiej bezbożności. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie takie pytanie? Kiedy patrzysz na obrazy II wojny światowej, w obozach śmierci, kiedy słyszysz o bestialstwach, gwałtach, mordach, czystkach etnicznych, kiedy doświadczasz może osobistej tragedii, czy zadałeś sobie kiedykolwiek pytanie, do czego może posunąć się jeszcze człowiek? Bo człowiek może posunąć się do zamordowania Boga i obwinienia Go za całe zło świata. I to się właśnie wydarzyło 2000 lat temu i to dzieje się na naszych oczach. Ludzie postarali się usunąć Boga z historii, powołali do istnienia mnóstwo filozofii, filozofię ateizmu, nihilizmu. Nietzsche powiedział: Bóg umarł. I co się wydarzyło? Nietzsche umarł. Można by podpisać: Bóg. Krzyż głosi okrutną prawdę, że stworzenie chce zabić swojego Stwórcę. Wykasować Boga ze swojego życia. Żyć tak, jakby Boga nie było. A jeśli byłby, to niech będzie On niczym bankomat. Niech będzie dla mnie niczym dobra chińska wróżba. Niech będzie dla mnie jak Aladyn z lampy. Jeśli wykasujesz Boga ze swojego życia, to jesteś w stanie zrobić już wszystko inne. I gdybyś żył 2000 lat temu, chodził ulicami Jerozolimy pod wpływem pewnych okoliczności, presji tłumu, zagrożenia może nawet, cokolwiek by na ciebie wpłynęło, być może stałbyś właśnie z tłumem wrzeszcząc do Piłata: ukrzyżuj go. Człowiek jest zdolny do tego. Pismo mówi: karą za grzech jest śmierć. Biblia nie mówi, że karą za grzech jest czyściec. Nie mówi, że zadośćuczynieniem za grzech jest taka lub inna pielgrzymka. Nie mówi, że z powodu grzechu potrzebujesz, no, nie obrażając uczuć wielu Polaków, różańców, piątków, odmawiania litanii i Bóg sam wie jeszcze czego, co ludzie nie powołają do istnienia, żeby tylko próbować. Bo grzech mówi, na pewno umrzesz i nie masz z tego wyjścia. Już jesteś w moich łapach i cię nie wypuszczę. I ten krzyk Pana Jezusa w tej samotności to krzyk serc ludzi. To jest opis stanu ludzi, którzy odrzucają Zbawiciela. Odrzucają Go jako jedyną zapłatę, którą honoruje Bóg. I to jest finalny stan każdego człowieka, który postanawia dzień po dniu, bo to jest decyzja podejmowana dzień po dniu. Dzień po dniu. To nie jest tylko raz sobie ktoś powiedział, nie, to nie dla mnie. Wszystko, co usłyszałeś, już się zapisało w twojej głowie. Dotknęło gdzieś twojego serca i albo zamarzasz, albo się roztapia twoje serce. I dzień po dniu człowiek podejmuje po tym, co słyszał, decyzję. To nie dla mnie. Nie chcę go w swoim życiu. I to jest tragedia, to jest finalny stan tragedii człowieka, to druga śmierć i Biblia mówi o tym, że jest to wieczne oddzielenie od Boga. Lecz tak nie musi kończyć się życie człowieka. Biblia mówi, że darem łaski Bożej jest życie wieczne, z łaski, przez wiarę, nie z uczynków, aby nikt nie przypisywał sobie zasług, że osiągnął już taką miarę świętości, dobroci, moralności, filantropii, doskonałości, że pozwoli mu to uniknąć kary za grzech. Więc Jezus wycierpiał samotność. I to jest testament krzyża. To jest dla naszego nowego życia. Czy ty wypełniasz ten testament? Mamy jeszcze chwilę. Może nie zrobimy wszystkiego, co dotyczy wypowiedzianych słów z krzyża. Piąte zdanie wypowiedziane z krzyża to testament pragnienia. Zawarty właściwie został w jednym słowie. Jana Ewangelia, 19 rozdział, 28 werset. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. Jezusowi dwukrotnie podawano napój. Pierwszy raz w chwili ukrzyżowania, mówi o tym Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 34 werset, i tam czytamy, że było to wino zmieszane z żółcią, często też było zaprawiane z odrobiną miry, jakąś domieszką ziół. Ten płyn działał uśmierzająco i działał przeciwbólowo. Była to mieszanka narkotyczna, łagodząca cierpienie fizyczne. I wiemy, że Jezus skosztował, ale nie chciał tego pić. Skąd w ogóle to się tam wzięło? Historia mówi, że zamożne kobiety, chcąc się przysłużyć, wykazać działalnością jakąś dobroczynną, takim miłosierdziem dla takiego człowieka, który już kończy swoje życie, przygotowywały miksturę sprawiającą, że ten człowiek nie odczuwał tak bardzo swojego bólu. Miał to być swoisty akt miłosierdzia nad skazańcem. Pomyślałem sobie, to normalne, że gdy przychodzi ból, człowiek szuka ukojenia. Bez względu na to, czy jest to ból ciała, czy jest to ból duszy, człowiek ma tendencję, by szukać środków uśmierzających. Każdy człowiek tak robi. Ale uwaga, jest taki rodzaj bólu, którego uśmierzenie nic dobrego ci nie przyniesie. Wręcz przeciwnie, przeciąga tylko destrukcję. Jest taki ból, którym trzeba się rozprawić na trzeźwo. Taki to był ból Pana Jezusa. To było cierpienie, które musiało być przez Niego w pełni przeżyte, z całą świadomością przyjęte. Pan Jezus przyjął to cierpienie bez znieczulenia, bo inaczej przyczyna bólu nie zostałaby usunięta. Ofiara taka nie byłaby doskonałą, skoro potrzebowałaby czegoś dodanego do niej, aby ukończenie jej było możliwe. Mówiąc obrazowo, gdyby Jezus przyjął cierpienie ze znieczuleniem, to przypominałoby, nie wiem, leczenie próchnicy zębów za pomocą tabletek przeciwbólowych. Ale Pan Jezus był świadomy, żeby rozprawić się z naszym grzechem, trzeba to zrobić bez znieczulenia. Jak my radzimy sobie z bólem? Pierwszą metodą człowieka jest ucieczka. Jako dziecko uczysz się już tej metody. Idziesz ze szkoły i patrzysz, ze starszej klasy czeka na ciebie dwóch osiłków. To co robisz? Nogi za pas i w te pędy. Pomogło? Nie wiem jak wam, mi pomogło. Mniej cierpienia było. Więc człowiek dorasta, człowiek się uczy, jest mądrym stworzeniem. Potem wykorzystuje ten sposób radzenia sobie z własnymi problemami, uciekając od nich. Ale czy jeżeli stosujesz w życiu taki uśmierzający środek, czy to oznacza, że rozwiązujesz swoje problemy? Ty wiesz, że nie. Są ludzie, którzy uciekają w hobby, w pracę, w kłamstwo, by unikać konfrontacji z problemem. Język to taki nasz podręczny uśmierzacz bólu. Znamy dziesiątki sposobów, jak go użyć, by uciec przed problemem, by zmylić trop, by oddalić kłopoty, by uśmierzyć boleść, by coś zmanipulować, by czymś pokręcić, by mniej bolało. Drugi sposób, w jakim my ludzie radzimy sobie z bólem, to znieczulenie. To sposób, w jaki znieczulamy ból za pomocą alkoholu, różnych używek, nieodmawiania sobie przyjemności, również tych nieprzyzwoitych, byle mieć miłe chwile, byle oddalić swój umysł od przykrych myśli, złych wspomnień, krzywdy, trudnych spraw. Ucieczka i znieczulenie, drodzy, to dwa sposoby, w jakim ludzie radzą sobie z tym, co ich boli. I zobaczcie, że Jezus miał możliwość i nie skorzystał z tych dwóch sposobów. W Getsemane to było miejscem, w którym się modlił, w którym Jezus mógł uciec przed zbliżającym się bólem, modlił się o to, aby na ten kielich go ominął, aby Ojciec, jeśli to możliwe, oddalił od niego to cierpienie. Golgota, miejsce, w którym podawano mu środek znieczulający i również mógł skorzystać, nie pił. Dzisiaj zadaj sobie pytanie, czy jest jakiś ból w twoim życiu, z którym musisz się rozprawić? Bolesna sytuacja, której musisz stawić czoła. Nie możesz od tego uciekać, nie możesz ciągle się znieczulać. Musisz spojrzeć prawdzie w oczy, jak jest. Po raz drugi potem podano Panu Jezusowi napój. Było już 6 godzin później. Jezus zmierzył się z tym bólem. Przetrwał najtrudniejsze. I teraz powiedział, pragnę. Dzisiaj można by to przetłumaczyć, po prostu chce mi się pić. Inni widzą w tym jeszcze coś. Mówią, że tutaj jest ta świadomość zbliżającej się śmierci. Że zaraz to wszystko się skończy. Czy podano mu wodę? Nie. To nie był akt miłosierdzia. Podano mu gąbkę nasiąkniętą octem na pręcie hizopu. A cóż to takiego? Skąd w środku Jerozolimy, pustynia wokół, gąbka? Otóż żołnierze rzymscy używali gąbek. Nosili je pod hełmami albo pod jakąś częścią ciała, gdy ich obcierał jakiś fragment zbroi. Pręty hizopu służyły zazwyczaj sługom do przepychania odchodów w kanałach Jerozolimy. A więc to nie jest akt miłosierdzia, nie myślcie w ten sposób. Śmierdzący pręt, zapocona gąbka, podano mu coś, co go miało wybudzić, ocucić, a tym samym może wydłużyć tą agonię. Ale koniec już nadchodził. 6 zdanie wypowiedziane z krzyża, zwycięstwo, testament zwycięstwa. A gdy Jezus skosztował, rzekł, wykonało się. 19 rozdział 31 werset Ewangelii Jana. To są niezwykłe słowa. Mówiłem o nich już wiele razy. Tetelestai. Tak to brzmi w języku greckim. Oznacza, dług został spłacony całkowicie. Gdy ostatnia moneta dotykała stołu poborcy podatkowego albo bankiera, wówczas na końcu listu dłużnego pojawiał się zapis. Dług został całkowicie spłacony. Używano tych słów również na targu niewolników. Apostoł Paweł mówi, Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Usunął go, przybiwszy do krzyża. Co to za dług? To chodzi o grzech przeciwko Bogu. Jezus dokonał odkupienia. To jest odkupienie, to jest spłacenie niespłacalnego długu, twojego i mojego. To jest testament Jezusa. Czy pozwoliłeś mu na tą spłatę? Żeby on spłacił twój dług? Czy ciągle próbujesz sam spłacać w swoim życiu? I ostatnie, 7 zdanie wypowiedziane z krzyża. To testament zawierzenia. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego i powiedziawszy to skonał. Ewangelia Łukasza 23, rozdział 46, werset. Całe życie czemuś zawierzamy. Na czymś polegamy. Różne podpory mamy w życiu. Jedni za pieniędzmi gonią, inni troszczą się, by mieć dobrych, możnych przyjaciół, co dużo mogą, w biedzie pomogą. Jeszcze inni polegają na władzy. Jeszcze inni z ciała czynią oparcie swoje, tak mówi Biblia. Lecz gdy przychodzi śmierć, bogactwo pozostaje tutaj, a my idziemy. Zamożni nie mają sposobu, by zmienić tą naszą drogę. Ich wpływy nie wystarczą. Moc władzy podobnie nie jest w stanie zatrzymać nas na szczycie. Ciało dotąd silne, krzepkie, pozwalające nam zaspokoić różne potrzeby życiowe, teraz nie może sprostać najprostszej potrzebie, żeby wziąć jeden oddech więcej i żyć dłużej. Ludzie zawierzają się czemuś lub komuś, co przynosi im profity, korzyści, bezpieczeństwo, pomyślność. Lecz w chwili śmierci, kiedy to zagląda w oczy, żadna z tych ludzkich podpór nie pomaga. A najważniejszym pytanie człowieka, którego wówczas obchodzi, jest to, co stanie się ze mną po śmierci. Pan Jezus przeżył więc całą swoją mękę, poświęcając się. I całe jego życie było poświęcone dla Boga. Możemy powiedzieć, że on zadedykował swoje życie Ojcu. Czasem czytamy jakiś życiorys, biografię i na wstępie jest mała informacja, na przykład mojej matce albo mojemu serdecznemu przyjacielowi. W każdym razie ta biografia zadedykowana jest komuś. A komu ty zadedykowałbyś swoje życie? Komu zadedykowalibyśmy swoje życie? Dzieciom, rodzinie, pracy, karierze, pieniądzom? Możemy długo wymieniać i spora część tych rzeczy to nie będą złe rzeczy. Ale ktoś powiedział, że wrogiem rzeczy najlepszej jest zazwyczaj rzecz dobra. Komu zadedykowałeś swoje życie? Pan Jezus powiedział, że jego pokarmem było czynić wolę Ojca w niebie i do tego Ojca poszedł. Bóg wielce go wywyższył z powodu Chrystusa, również napisane, zegnie się kiedyś każde kolano. Wszyscy pokłonią mu się. I ci, którzy mu urągali, i ci, którzy go odrzucali, i ci, którzy wątpili. I już kończę. Apostoł w liście do Hebrajczyków mówi, Jezus przyszedł przez śmierć, aby zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Co to znaczy, że Pan Jezus zniszczył diabła wraz z jego władzą nad śmiercią? To czy, że diabeł jest bezsilny? Tak jak był bezsilny wobec Chrystusa. I Chrystus zmartwychwstał, śmierć go nie zatrzymała, jak śpiewamy w jednej z pieśni. Nie zatrzymał ciebie grób, śpiewamy, tak? To znaczy, że diabeł jest bezsilny również wobec człowieka, który powierzył swoje życie Bogu przez to, że zaufał Chrystusowi. A on mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żył będzie. Pewnego razu miałem rozmówcę i mówi mi, panie, kto tam wie, co tam jest po śmierci? Kto tam przyszedł tutaj i powiedział, żeby nam opowiedział, żeby nas przekonać? I rozmówca sobie sam odpowiedział, nikt. A ja mówię, nie, to nieprawda. Jednak ktoś wrócił, to jest Jezus Chrystus. I nasza wiara, jej fundament właśnie umiejscowiony jest w zmartwychwstaniu. Tak jak On zmartwychwstał, tak każdy, kto umarł w Nim, każdy, kto umarł jako wierzący, zostanie wzbudzony w dniu ostatecznym. Drodzy, jest jeszcze jeden prezent od Pana Jezusa. Wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Lęk. Lęk niepewności, co stanie się ze mną po śmierci. To zostaje odjęte. Jest to ślad w każdym z nas, że jak takie niewidzialne dotknięcie Bożej ręki, Bóg to zabiera. To jest niezwykłe. Możesz się obawiać bólu. Możesz wyrażać troskę o tych, którzy pozostają. Możesz zmagać się z tym, czy wszystko dobrze w życiu zrobiłeś. Możesz obawiać się nawet nieznanej drogi, bo pierwszy raz nią idziesz. Ale gdy odchodzisz, to wiesz gdzie. Wiesz z kim. i wiesz, że ostatecznie zawsze, na zawsze będziesz z Panem. I to jest testament krzyża. I to jest prezent od Pana Jezusa. Ale dziś pozostaje pytanie, co zrobiłeś z ofiarą Jezusa? Jak odniosłeś się do Jego testamentu, do tych ostatnich, najważniejszych 7 zdań z krzyża? Po której stronie krzyża w końcu Ty jesteś dzisiaj? Każdy z nas jest grzesznikiem, więc każdy z nas jest przestępcą. Każdy z nas więc jest z Bożego punktu widzenia takim jednym z łotrów. Po której stronie krzyża dzisiaj jesteś? W te wielkanocne święta pomyślmy o krzyżu. Pomyśl o Jego zwycięstwie. Pomyśl o Jego zbawieniu. Pomyśl w końcu o swoim życiu tak, jak powinieneś, powinnaś. I wypełnił ten niezwykły testament Chrystusa. To 7 krótkich zdań z krzyża. I bądź błogosławiony w te święta.